Dzisiaj chciałbym zapowiedzieć nową serię dla nas, którzy tu jesteśmy i również ci, którzy będą oglądali nas przez najbliższe tygodnie, to ja, to jest w moim sercu, myślę, że jeśli ktoś będzie inny głosił, to pewnie będzie trochę w innych tematach, ale to, co Bóg włożył w moje serce w ostatnim czasie, to to, aby mówić o czasie prób w naszym życiu i o tym, jak zwyciężać w czasie prób. Więc będę głosił w kontekście tego nowego cyklu cztery takie kazania. Dzisiaj chcę mówić o rodzaju prób, jakie przechodzimy w życiu. Jest kilka rodzajów prób i kiedy rozumiesz to, że w twoim życiu przychodzą różne próby i one dotyczą różnych jakby obszarów naszego życia, to łatwiej nam jest się na nie przygotować, na te próby. A więc dzisiaj będę mówił o różnych rodzajach prób, które przechodzimy w naszym życiu. Potem w kolejnym odcinku będziemy mówili o poznaniu Bożej woli, które ma ogromny wpływ na to, aby zwyciężyć w czasie prób. Kiedy wiesz, co jest Bożą wolą, wtedy łatwiej jest zwyciężyć, kiedy przychodzą próby. A więc będziemy mówili o Bożej woli w kontekście prób. W jaki sposób Boża wola, zrozumienie, poznanie, odkrycie Bożej woli pomaga nam przejść zwycięsko przez próby. Potem będę mówił o tym, co jest celem próby, bo kiedy rozumiemy, jaki jest cel próby, to nie uciekamy od prób, ale witamy je z radością, tak naprawdę. Nie boimy się prób, nie uciekamy przez prób, nie boimy się doświadczeń, bo wiemy, że każde doświadczenie to jakiś test, to jest jakaś próba, która ma cel, a to są dobre cele, więc trzeci odcinek to będziemy mówili o celach prób, po to, abyśmy nie bali się prób, ale żebyśmy je witali je z radością, tak jak mówi Jakub, chociaż wydaje nam się to dziwne, ale Bóg mówi, że mamy się radować, kiedy różne próby przechodzimy w życiu. I w końcu ostatnią część, czyli czwarta, będę mówił o dwóch najważniejszych testach, próbach w życiu każdego wierzącego. To są cztery odcinki, a dzisiaj o różnych rodzajach prób. Czy jesteście gotowi na ten odcinek, tak? Na ten pierwszy odcinek, sezon, mamy pierwszy sezon, znaczy pierwszy odcinek z tego sezonu. A więc chciałbym, żebyśmy otworzyli Mateusza 6,13. Jeżeli masz Biblię, to otwórz ten fragment. Prawdopodobnie w różnych tłumaczeniach jest to różny sposób przedstawione, ten fragment, ale to jest jeden z najbardziej znanych fragmentów Biblii, bo pochodzi on z modlitwy pańskiej, czyli modlitwy Ojcze Nasz. Modlitwa Ojcze Nasz, wszyscy ją znamy, to jest taka ekumeniczna modlitwa, w którym modlą się nią wszyscy chrześcijanie. Jezus nas nauczył, Jezus dał nam wskazówki, jak mamy się modlić. I w tej modlitwie, można powiedzieć w końcówce tej modlitwy, Jezus mówi, módlcie się tak i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Czy ktoś z was modli się w taki sposób tą modlitwą? Modlitwą Ojcze Nasz. Tak jest. Niektórzy się wstrzymują, kto jest za, kto jest przeciw. Tak, naciśnij przycisk czerwony, to jest pod twoim fotelem. Wiesz, większość z nas modli się tą modlitwą. Myślę, że wszyscy się tak modlą, bo tak nas nauczono od dziecka. Nauczono z nas modlić się i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Tą modlitwę kierujemy do Ojca, a więc wynikałoby z tej modlitwy, że to Bóg nas wodzi na pokuszenie. Z kolei Jakub mówi, że Bóg nikogo nie wodzi na pokuszenie. A więc jak to jest? Czy coś tutaj jest nie w porządku z tą modlitwą? Myślę, że jest pewien błąd w tłumaczeniu wynikający z niezrozumienia, po prostu z braku poznania Ojca, bo my nie wiemy, jaki jest Ojciec, ale chciałem wam powiedzieć, że Ojciec jest dobry, nasz Ojciec w niebie jest dobry, On nikogo nie kusi, On nikogo nie prowadzi do zguby i On nie robi niczego złego w naszym życiu. To prawda, że On dopuszcza różne rzeczy w naszym życiu, tak, różne próby, ale On często w tych próbach stoi obok nas, blisko nas i On chce nam pomóc. Dlatego ten cały cykl nauczania jest o tym, w jaki sposób Ojciec chce nam pomóc w czasie prób. I tak naprawdę sprawdziłem, jak to jest w Grece. I w Grece, w oryginalnym Nowym Testamencie greckim jest napisane i spraw, byśmy nie ulegli w próbie, ale zachowaj nas od złego. Jeżeli możemy to wyświetlić, mamy, dziękuję. I spraw, abyśmy nie ulegli w próbie. Jest różnica, żeby Bóg sprawił, bym nie uległ w próbie, a jest różnica pomiędzy tym, że Bóg prowadzi mnie do pokuszenia, abym przegrał. To nie ma nic wspólnego. A więc w oryginale jest napisane spraw, abyśmy nie ulegli w próbie. Ja korzystam z tłumaczenia SMP i w tłumaczeniu SMP jest już lepiej niż na przykład w Brytyjce. I tu jest napisane, a gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, abyśmy się poddali. Gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, abym się poddał. I właśnie to jest celem mojego kazania dzisiejszego i całego tego cyklu. Kiedy przyjdą próby, A przyjdą, abyś nie uległ, abyś nie przegrał, abyś się nie poddał, ale żebyś zwyciężył w czasie próby. I to jest Bożą wolą, i to jest Bożym pragnieniem. I dlatego Jezus chciał, żebyśmy się w taki sposób modlili, bo On wie, że tylko Ojciec może nam pomóc w czasie próby. Są takie próby, które przechodzimy, że bez Jego pomocy sobie nie poradzimy. Nie ma szans. Więc potrzebujemy Bożej pomocy i będziemy się uczyli, w jaki sposób przejść przez próby. To słowo tutaj i spraw, byśmy nie ulegli w próbie, to jest słowo greckie peirasmon i ono oznacza próba, doświadczenie, badanie, test. Więc Bóg chce nam pomóc, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzi czas badania, kiedy przychodzą testy do naszego życia, próby, to Bóg chce nam w tym pomóc. Abyś nie uległ, kiedy przychodzi czas testu. Czy ktoś z was miał jakieś testy, jakieś badania? Mieliście takie w życiu próby, doświadczenia? Czy komuś z was udało się przejść zwycięsko? Jest wiele osób. A czy komuś niestety nie udało się i uległeś w próbie i przegrałeś, miałeś po prostu porażkę w jakiejś próbie, zdarzyło się? Okej, co Bóg robi? Bóg mówi, musisz się otrząsnąć tego. Musisz powstać. I musisz biec dalej. Nawet on mówi tak, musisz się teraz nauczyć. Musisz wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Musisz zdobyć pewną mądrość. Potrzebujesz pewnego odkrycia, dlaczego przegrałeś w próbie. A ja ci pomogę, abyś kiedy kolejna przyjdzie, abyś już nie przegrał. Abyś nie uległ. Abyś nie upadł. Ale żebyś zwyciężył. Abyś wszedł do miejsca przeznaczenia. Abyś wszedł do swojej ziemi obiecanej. Abyś mógł wypełnić Bożą wolę, moją wolę dla twojego życia. A więc to jest w Bożym sercu. Amen? Jesteśmy gotowi? Okej. A więc próby i testy tak naprawdę są nierozerwalną częścią naszego życia i one zawsze prowadzą nas na wyższy poziom. Taki jest już Boży plan. Żeby te próby są potrzebne, po to, abyśmy poszli dalej, abyśmy mogli wejść na jakiś wyższy poziom w naszym życiu, w różnych obszarach. Na przykład awans w pracy. Każdy awans jest poprzedzony jakąś próbą. On nie przychodzi bez prób. Jeżeli gdzieś pracujesz, to będziesz próbowany, będziesz testowany, ktoś będzie ciebie próbował, abyś mógł otrzymać ten awans. Jeżeli nie przejdziesz dobrze przez próbę, nie będzie awansu. Taka jest zasada. Na przykład przejście do kolejnej klasy w szkole albo na studiach zawsze związane jest z testami. Musimy przejść przez jakieś testy, przejść przez jakieś egzaminy i nikt z nas tego nie lubi, ale to jest po to, abyśmy mogli pójść dalej, abyśmy mogli przejść na jakiś kolejny wyższy poziom. Z kolei na przykład ten budynek, kiedy patrzę na niego, to zanim my go oddaliśmy, mieliśmy 3 podejścia. Pierwsze i drugie podejście było z niepowodzeniem. To były głównie straż pożarna, sprawdzała klapy dymowe, sprawdzała te wszystkie światła awaryjne, czy palą się, sprawdzała wykładziny, czy mają odpowiedni certyfikat i czy są odporne na ogień. A więc przechodziliśmy przez różne testy. To było związane z wieloma rzeczami, które musieliśmy zrobić. Odpowiednie przejścia, odpowiednie wyjścia ewakuacyjne. To wszystko było bardzo ważne. Ale myślę, że dzięki temu dzisiaj możemy czuć się bezpieczni w tym miejscu, więc budynek potrzebuje przejść przez jakąś próbę. I to jest okej. Dzisiaj mieliśmy na przykład, przynosił nasz Adam, strażak, nie wiem, gdzieś tam jesteś, przynosił gaśnice, zabrał je w tym tygodniu i one były badane, były testowane po to, aby mogły być skuteczne, bo taki jest wymóg, że gaśnice muszą przejść przez pewne próby, aby mogły być dalej używane. A więc nasze gaśnice przeszły przez testy i możemy być tutaj, czuć się tutaj spokojnie i bezpiecznie. Na przykład samochody, które jeździsz, każdy samochód, który został oddany do użytku i jeździ po ulicach, przeszedł przez jakiś test. Zazwyczaj każdy samochód przechodzi przez test albo próbę na zderzenie. Musimy być pewni, czy pasy zadziałają, czy poduszki powietrzne zadziałają i nikt nie chce kupować samochodów, które nie przeszły przez takie testy. A więc to jest normalne, że robimy to wszystko dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. I również próby są również potrzebne dla naszego dobra. Próby są potrzebne dla rozwoju. Bez prób nie będzie rozwoju. Na przykład czytając Boże Słowo możemy zobaczyć w 1 Tymoteusza jest napisane o diakonach Kościoła, czy o liderach Kościoła. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem, jeśli okaże się, że są nienaganni, niech rozpoczną posługę. A więc, żeby Bóg mógł kogoś używać, żeby Bóg mógł kogoś posłać do swoich ludzi, On chce, żeby ta osoba była przygotowana, żeby ona przeszła przez próbę. I dopiero wtedy możemy taką osobę namaścić, albo można powiedzieć posłać ją, aby służyła w Kościele. I to jest zupełnie normalne. Czy chciałby ktoś stanąć pod tą kolumną? Ona waży ponad 100 kg. Czy chciałbyś stać pod tą kolumną, która jest na jakiejś zwykłej lince? Ona jest certyfikowaną liną, która jest odporna na odpowiednią wagę, ponad 100 kg. Myślę, że ona ma gdzieś około 400 czy 500 kg wagi, a więc kolumna, która ma 100, ona jest, może wisieć bezpiecznie. I tak jest, myślę, że to jest normalne. Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w miejscu pod kolumną, jeżeli ona nie przeszła przez próbę. Czy rozumiemy, że próby są potrzebne? Tak? Kto z was lubi próby? Kto z was otwartym, bym powiedział, sercem czeka na próby? No niestety może nie czekamy z radością na nie, ale próby są potrzebne w życiu. Próby są potrzebne w życiu. Każdy z nas tak naprawdę przechodzi w życiu próby i to zarówno wierzący, jak i niewierzący. Jedyna różnica pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi, kiedy przychodzą próby, jest to, jak przez nie przechodzą. I ja myślę, że gdyby nie to, że jestem wierzącym człowiekiem, gdyby nie to, że znam Jezusa, gdyby nie to, że wcześniej przechodziłem pewne próby i wiem, że Chrystus jest ze mną, byłoby mi trudno przejść przez próbę, gdy miałem guza mózgu, byłoby przejść trudno przez próbę, kiedy wykryto u mnie raka złośliwego, to by mogło mnie po prostu rozłożyć. Ale ja wiedziałem, że Jezus jest ze mną. Ja wiedziałem, jak przejść przez tą próbę zwycięsko. Ja wiedziałem, jaką mam postawę przyjąć, kiedy przychodzi czas próby. To, że jestem wierzący, pomogło mi przejść przez próbę. Myślę, że wielu ludzi załamuje się, kiedy przychodzą próby, kiedy nie znają Pana. Więc jest różnica pomiędzy tym, jedna różnica między ludźmi, czy to wierzącymi, czy niewierzącymi, jest sposób, w jaki przychodzą przez próby. I Bóg chce, żebyś wiedział, jak przejść zwycięsko przez próbę. Dlatego też ten cykl nauczania. Prawdopodobnie to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, wynika z prób, które przyszedłeś wczoraj. Z tego, jak przeszedłeś przez próby wczoraj. To miejsce, w którym jesteś dzisiaj, od tego zależy. I gdybym mógł powiedzieć, to, gdzie będziesz jutro, będzie też zależało od tego, jak przygotujesz się i jak przejdziesz przez próby, które będą jutro. Bo to, że próby będą, to jest oczywiste. Dlatego, że Jezus w tym fragmencie, którym uczył nas modlić się, On powiedział, a gdy nadejdzie chwila próby. Nie jeśli, ale gdy nadejdzie. To nie jest kwestia, czy one przyjdą, czy nie, tylko kwestia jest, kiedy one przyjdą. Więc nie czy przyjdą, ale kiedy przyjdą. Ale to, że przyjdą, to jest pewne jak w banku. Bo życie składa się z testów. Życie składa się z prób. Dlatego musimy wiedzieć, jak się przygotować do tego czasu próby, ale też ważne jest, żebyśmy rozumieli, dlaczego one przychodzą. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz to jest przypowieść o minach, Ewangelia Łukasza. Otworzymy sobie teraz Ewangelię Łukasza, ona jest dość ciekawa, ta przypowieść Pana Jezusa, gdzie On mówi tutaj o pewnych próbach, o pewnym teście, bardzo ważnym teście. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. I czytamy tutaj o pewnym królu. 12 werset w moim tłumaczeniu mówi, że Jezus opowiedział o pewnym szlachetnie urodzonym człowieku, który udał się do dalekiego kraju, aby przejąć władzę królewską, a potem wrócić. I on opowiada, że tak naprawdę on mówi o sobie, że Jezus wróci, że Jezus uda się, aby otrzymać królestwo i tak naprawdę to się stało wtedy, kiedy umarł na krzyżu. On zabrał diabłu klucze śmierci i piekła, zabrał mu koronę i Jezus jest władcą tego świata. I Jezus wróci. O tym mówi Boże Słowo. I kiedy wróci, On wróci, aby coś sprawdzić. On wróci, aby sprawdzić, jak przeszliśmy przez nasze próby. Jak przeszliśmy przez nasze testy życiowe. Jak nam udało się przez nie przejść. Czy ulegliśmy, czy wygraliśmy, czy zwyciężyliśmy, czy przegraliśmy. I oto w tej historii opowiada Jezus o 10 swoich sługach, którym dał każdemu po jednej minie. To określenie jedna mina to jest grecka jednostka monetarna, która równa się mniej więcej 100 denarom. Denar to praca za jeden dzień niewolnika, a więc to było mniej więcej 4 miesiące pracy. A więc każdy otrzymał, gdyby na nasze to przeliczyć, nie wiem jaka teraz jest średnia, myślę, że to tak jakby otrzymał każdy po 20 tysięcy złotych. Więc Jezus każdemu daje po jednej minie, czyli daje po 20 tysięcy i oczekuje, że kiedy wróci, to każdy przedstawi albo rozliczy się z tym, co zrobił, z tym, co otrzymał od Jezusa. I czytamy tutaj, że kiedy wraca król po jakimś czasie, po dłuższym czasie, król wraca, mówi, że każdy z tych sług przyszedł i przedstawił, co zrobił z jego miną. Ja kiedy myślę o tych minach, to myślę, że to jest nasze życie. Bóg daje nam w naszym życiu, daje nam określony czas, daje nam różne duchowe dary, daje nam też zdolności, mamy naturalne zdolności. Każdy z nas ma tyle samo czasu, mamy każdy z nas 24 godziny. Każdy z nas też ma jakieś pieniądze w życiu, którymi zarządzamy. Zarabiamy pieniądze i każdy z nas ma jakąś część środków, którymi zarządzamy. A więc to są nasze zasoby. A więc Jezus, dając każdemu po jednej minie, możemy to odnieść do tego, że każdy z nas otrzymał taką minę od Pana Boga. I to, czyli twoje życie, to jest dar od Pana Boga, który otrzymałeś. I to od ciebie zależy, co z tym życiem zrobisz. Wiecie, ja patrzę na takiego człowieka, który się nazywa Nick Wójcic, to można powiedzieć tak, że patrząc na tego człowieka bez nóg i bez rąk, to on lepiej wykorzystał życie, myślę, jak wielu ludzi, którzy mają nogi i ręce. I jego wpływ, to, co on zrobił dla milionów ludzi, głosząc też Ewangelię i przyznając się do Jezusa, przyniósł naprawdę chwałę Panu Bogu i korzyść dla Bożego Królestwa. A więc są ludzie, którzy mają czasami mniej niż my, a robią więcej niż my. Potrafią lepiej wykorzystać swoje życie, nawet mimo, że są w takiej sytuacji jak Nick Wójcic, który nie ma rąk i nie ma nóg. Tak teraz przyszło mi na myśl, żeby dać go jako ilustrację. A więc przychodzi ten jeden i mówi: Panie, tu jest jedna mina, którą mi dałeś, ale oto ona przyniosła 10 min zysku. Pomnożyłem to, co mi dałeś i przyniosłem korzyść dla ciebie i to jest 10 min zysku. Drugi, pamiętacie, co on o nim powiedział, co Jezus powiedział o tym słudze? On mówi tak: świetnie, dobry sługo, odpowiedział Pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam ci władzę nad 10 miastami. A on mówi świetnie i mówi tutaj dobry sługo. Świetnie, dobry sługo. Przychodzi kolejny i przynosi 5 min z tej jednej miny. On już nie mówi mu świetnie, już nie mówi dobry sługo, ale mówi powierzam ci władzę nad 5 miastami. Więc ten, który przyniósł 5, otrzymuje władzę nad 5 miastami. Po chwili przychodzi ten, który miał jedną minę, tak jak każdy inny, i on oddaje tą minę i mówi: nie mam nic więcej, bo ja to schowałem do chustki i zakopałem ziemię i tu ci oddaję, bo wiedziałem, że jesteś taki surowy, który wymaga dużo, a więc ja oddaję ci to, co małe, żeby nie było, że to sprzeniewierzyłem. Ale on nic nie zrobił z tym, co otrzymał. On oddaje tą jedną minę. I to jest jedyny moment, gdzie Jezus mówi: sługo zły. I kazał zabrać tą minę temu, który miał jedną tylko i daje temu, który miał 10, który obrócił, miał 10. I mówi: komu, kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma i to, co myśli, że ma, będzie mu zabrane. Więc Jezus pokazuje pewną zasadę. I kiedy czytałem ten fragment, stwierdziłem, że tak naprawdę, gdy życie się kończy, to kończą się też próby i zaczyna się wieczność, ale moja wieczność zależy od moich ziemskich prób, od tego, jak przez nie przeszedłem. W pewnym sensie to teraźniejsze życie, które każdy z nas otrzymał w darze od Pana Boga, jest próbą, jedną wielką próbą przed wiecznością. Moje życie to próba przed wiecznością, a więc Bóg sprawdza, do czego będę się nadawał w wieczności, co On może mi powierzyć w wieczności. Wiecie, ja nie wiem, czy to dotyczyło te 5 miast, czy 10 miast dotyczyło 1000-letniego królestwa, czy może dotyczyło królestwa niebieskiego. Jakkolwiek widzimy wyraźnie, że to, co On zrobił ze swoją miną, ze swoim życiem, miało wpływ na to, jaką miał władzę, jaką miał pozycję i czym się mógł zajmować, w czym Bóg mógł mu zaufać odnośnie wieczności. A więc moje testy, moje próby, to jest ważne i od tego chciałbym, żebyśmy zrozumieli. Moja próba, każdy mój test, będę mówił o różnych rodzajach, każdy mój test i każda moja próba ma znaczenie w wieczności. To nie jest tak, że moje próby niektóre, to taka próbóweczka tylko była. Teścik, o, to lepiej. Rozumiecie? To nie jest to tak, że małe testy, małe próby nie mają znaczenia. One mają znaczenie. Bo każda mała próba codzienna przygotowuje mnie do prób przełomu, a próby przełomu przygotowują mnie do prób kluczowych, od których zależy moje przeznaczenie, wypełnienie Bożej woli i wieczność. A więc to ma sens. Mówię to na podstawie mojego prawie 40-letniego życia z Bogiem, a przeszedłem wiele prób różnego rodzaju. I trochę o tych próbach chcę wam dzisiaj powiedzieć. To, jak zarządzam swoim życiem, będzie miało wpływ na wieczność. I gdy mam tego świadomość, to nie podchodzę lekko do prób, które są obecnie w moim życiu albo są przede mną. Wiem też, że czasami nie da się cofnąć próby, która już jest za mną. Po prostu nie da się. Niektóre są próby, które były tylko raz i koniec. One nie ma powtórki. Nie mogę iść jeszcze raz do tej samej klasy, aby jeszcze raz przejść przez ten test. Niektóre będą próby raz tylko. I potem już koniec. Na przykład to, jakim byłem ojcem, gdy dzieci były małe, to było związane z wieloma próbami dla mnie jako ojca. Ja ciągle jestem ojcem, ale już nie mogę zrobić tego, co mogłem zrobić wtedy, kiedy moje dzieci były w domu pod moim autorytetem. Teraz nie mogę im nawet nakazać, żeby przyjechały na święta do mnie. Nie mogę ich zmusić. Tu mamy być o tej godzinie i koniec. Jajeczka czekają. Wielkanocne. Wiecie, o czym mówię? Są pewne testy, które nie możemy do nich wrócić. Apostoł Paweł jedną rzecz powiedział o swoim życiu. Mówi, jedną rzecz czynię. Zapominam o tym, co za mną, ale zmierzam do tego, co jest przede mną, do celu, do nagrody w górze, do której mnie przeznaczył Bóg w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że czasami będzie tak, że źle przyszedłeś przez próbę w jakimś obszarze, a tych obszarów jest naprawdę mnóstwo w naszym życiu, ale nie możesz się skupić na twojej porażce, nie możesz się skupić na to, że uległeś w próbie, że ty po prostu zawiodłeś, ale musisz po prostu zapomnieć o tym, popatrzeć na to, że Bóg jest dobry, Bóg jest pełen miłości. Jeżeli On daje ci ciągle szansę, to po prostu idź do przodu i dobrze przejdź przez kolejne próby. Przygotuj się do nich. Wyciągnij wnioski z tego, co było i lepiej przejdź przez kolejne próby, które są przed tobą. Amen? To jest ważne. A więc każdy rodzaj próby, który przechodzimy w życiu, bardzo często zależy od rodzaju powołania, albo zadania, albo misji, jakie Bóg mi powierza w moim życiu. I czasami jest tak, że to, przez jakie ja musiałem próby przejść w moim życiu, ktoś inny wcale nie musi przez nie przechodzić, bo jego powołanie i zadanie, misja, jaką on ma, jest inna. Czasami niektórzy mówią, ja bym chciał być w takim miejscu jak Joyce Meyer, a czy ty wiesz, przez co ona przeszła w życiu? Nie chciałbyś przejść przez to. Nie chciałbyś przejść przez te próby, przez które ona przechodziła. My poznaliśmy na przykład trochę Christine Kane i widzieliśmy, przez co ona przeszła. I dzisiaj, kiedy patrzymy na jej wpływ, na to, jaką ona jest osobą, to możemy powiedzieć tak, ale ona dobrze przeszła przez próby, które były w jej życiu, ale gdybym ja miał przechodzić przez nie, to nie wiem, czy chciałbym być w tym miejscu, w którym ona jest teraz. Czy rozumiecie, o czym mówię? Jest wiele prób, które przechodzimy w ukryciu, o których nikt nie wie, tylko Pan Bóg. I dopiero ludzie patrzą na nas, kiedy jesteśmy na świeczniku albo ludźmi w służbie publicznej i ludzie tylko czasami widzą ten czubek góry lodowej, ale nie wiedzą, przez co ci ludzie przeszli, żeby znaleźć się w tym miejscu. Bo próby nas albo podnoszą w górę, albo nas ściągają w dół. A więc to, jakie jest moje przeznaczenie, jakie jest moje powołanie, bardzo często od tego zależy rodzaj prób, przez które przechodzę w życiu. I kiedy patrzę na Pana Jezusa, to widzę, że On miał takie dwa momenty w swoim życiu, w którym przyszedł przez próby i mogę powiedzieć, że te próby w życiu Jezusa to były próby kluczowe. W zasadzie to teraz powinienem powiedzieć o tym, że ja rozpoznaję takie trzy rodzaje prób albo trzy grupy prób. Pierwsze próby to są próby kluczowe, od których zależy moje życie lub śmierć i moje wypełnienie mojego przeznaczenia. Próby kluczowe. Drugi rodzaj prób, które ja określam jako próby przełomu, które wprowadzają mnie, mogą mnie wprowadzić na wyższy poziom w moim życiu, w mojej służbie, w moim przeznaczeniu. I są próby codzienne. Dnia codziennego. Z którymi każdy z nas po prostu wstaje rano i przez które przechodzi w życiu. O nich powiem na końcu. Próby kluczowe, próby przełomu i próby dnia codziennego. Ale kiedy ja mówię o tych próbach Jezusa, to ja myślę, że to były próby z grupy kluczowe. Te najważniejsze, od których zależało wypełnienie przeznaczenia Jezusa. Pierwsza próba jest opisana w Mateusza, 4 rozdział. Popatrzcie ze mną, możemy też to otworzyć. Mateusz, 4 rozdział. Czytamy tutaj, następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. To jest ciekawe, że Duch Święty, po tym jak wstąpił na Jezusa, to Duch go poprowadził do miejsca pustynnego. On pościł, Jezus pościł przez 40 dni i na końcu tego czasu, kiedy był słaby, przyszedł szatan, aby go wypróbować. I myślę, że ta próba w życiu Jezusa, ona jest tu opisana dość szczegółowo, ta próba była bardzo ważna i od tej próby zależało wypełnienie jego przeznaczenia i otrzymanie autorytetu i władzy nad diabłem. A więc Jezus przeszedł przez tą próbę, można powiedzieć sam, bez uczniów, w pewnym sensie w ukryciu i nawet nie czytamy, że miał wsparcie od Ojca w postaci aniołów. Przez to sam, jako Syn Człowieczy. On musiał przejść przez tą próbę jako Syn Człowieczy, aby zwyciężyć diabła w próbie, w której Adam i Ewa ulegli i przegrali. I Adam i Ewa oddali władzę diabłu nad ziemią, ale Jezus, kiedy przyszedł próbę zwycięsko, on mógł odebrać władzę diabłu. Wtedy jeszcze nie odebrał władzy, ale mógł rozpocząć służbę i miał w tej służbie autorytet i władzę nad diabłem. I to była bardzo ważna próba, kluczowa próba. W ten sposób Jezus mógł wypełnić przeznaczenie, które miał Bóg Ojciec w niebie dla Niego. Druga próba, przez którą Jezus przechodził, to była próba w ogrodzie Getsemane. Jest różnica między pierwszą próbą a drugą próbą. Bo kiedy Jezus był w tej pierwszej próbie, czyli na pustyni, to tak jak powiedziałem, był tam sam. Nie było jeszcze uczniów. I ciekawe jest to, że czytamy w wersecie 11, że kiedy ta próba się skończyła, wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. To znaczy, że w tej próbie on nie miał wsparcia ze strony aniołów. On musiał ją przejść sam i zwyciężyć sam jako Syn Człowieczy. Nie jako Syn Boży, jako Syn Człowieczy. I dopiero potem czytamy, że przychodzą aniołowie i służą Jezusowi. To mi też pokazuje, że każdy z nas będzie przechodził dwa rodzaje prób. Pierwszy rodzaj prób to będą próby, w których będziesz sam i nie będziesz mógł liczyć na żadne wsparcie. A drugi rodzaj prób to są próby, w których będziesz potrzebował innych ludzi i będziesz potrzebował wsparcia, aby przez nie przejść. I ta druga próba, przez którą Jezus przychodził, ona była w ogrodzie Getsemane. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii na przykład Mateusza w dwóch fragmentach. Mateusz 26, rozdział, werset 36. I drugi opis tej próby jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Ja może to pokażę z Ewangelii Mateusza, 26 rozdział. Czytamy, że Jezus jest w ogrodzie Getsemane. I 37 werset mówi, że wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, ogarnęły go smutek i trwoga i mówi, jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno, zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Więc Jezus potrzebował uczniów w tej drugiej próbie. I co robi Jezus tutaj? Jezus, można powiedzieć, że pokazuje całe swoje człowieczeństwo przed swoimi uczniami. Mówi o smutku, mówi o tym, że jest mu śmiertelnie smutno, mówi, jak mu ciężko jest na swojej duszy. Jezus odkrywa się przed nimi i mówi, potrzebuję was. Nie dam rady w tej próbie, bo wiem, co mnie czeka. Ja potrzebuję waszej pomocy, potrzebuję waszego wsparcia. Ta próba jest zbyt trudna dla mnie. Kiedy myślę o tej próbie, bo to jest ciekawe, że trochę inaczej jest przedstawiona w Łukasza, a inaczej w Mateuszu. Fragment ten z Mateusza pokazuje, że Jezus nie zabiera do tego miejsca, gdzie się modlił. Panie, jeśli to jest możliwe, zabierz ode mnie ten kielich goryczy, który mnie czeka. Mariusz o tym będzie mówił w piątek, o tym, co się dokonało na krzyżu. I to był kielich goryczy, kiedy rozumiemy, przez co musiał przejść Jezus. On wiedział doskonale, bo on miał objawienie od Ojca, znał Izajasza, 53 rozdział. I on doskonale wiedział, przez co musi przejść. Wiedział, że będzie zmasakrowany, że będzie musiał cierpieć. Wiedział, że będzie pozbawiony wszystkiego, co posiada. I kiedy Jezus był w tym ogrodzie Getsemane, tak jak powiedziałem, on wziął trzech uczniów, z którymi był najbliżej, i którzy byli z Nim sercem i duszą. I to mi pokazuje, że nie zawsze dużo ludzi musi być przy Tobie, kiedy przechodzisz przez próbę. Nawet czasami nie jest to dobrze, żeby zbyt dużo ludzi było przy Tobie w czasie tych trudnych, najgorszych, najtrudniejszych prób, ale potrzebujesz ludzi, którzy będą z Tobą sercem i duszą. To też pokazuje mi, że żeby przejść przez tą próbę, potrzebujesz relacji, potrzebujesz budować więzi, potrzebujesz przyjaciół. Nikt z nas nie może być samotną wyspą. Jezus nigdy nie chciał, żebyś był sam. Jezus chce, żebyś miał grupę domową, żebyś miał przyjaciół w kościele, żebyś miał ludzi, którzy są z tobą sercem i duszą, którzy nie są z tobą tylko wtedy, kiedy masz pieniądze i kiedy masz powodzenie, kiedy masz jakiś sukces, ale ludzie, żeby byli z tobą dlatego, że znają ciebie i wiedzą, jakie jest twoje serce i są z tobą sercem i duszą z powodu tego, co widzą w tobie. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy mogli to zrozumieć. Mamy więc tutaj na podstawie tego fragmentu bardzo ważną lekcję. Jezus w czasie, kiedy modlił się tam zakładając, że obok ma uczniów, którzy też się modlą o Niego, ale wraca i co on widzi? Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Więc Jezus przekazuje nam bardzo ważną wskazówkę, jak zwyciężyć w czasie próby. I pokazuje to uczniom, że nie można zwyciężyć w próbach bez modlitwy. Jeśli nie nauczymy się modlić, jeżeli nie będziemy mieli przy sobie ludzi, którzy się będą modlili, nie zwyciężymy niektórych prób. Musisz pokochać modlitwę. Nie to, że modlitwa ma być tam jakimś ciężarem. Musisz pokochać modlitwę. Musi to stać się twoim oddechem. I wtedy, kiedy próby przyjdą, przejdziesz zwycięsko. Dobrze, kiedy będziesz miał przy sobie też ludzi, którzy też wiedzą, jak się modlić. Więc takich przyjaciół szukaj, którzy będą z tobą sercem i duszą. Którzy będziesz nie tylko mógł się z nimi bawić i śmiać, ale będziesz mógł się z nimi modlić. Bo z tymi, którzy będziesz się bawił i śmiał i pił, oni zawiodą, kiedy będziesz przechodził przez próbę i wtedy będziesz potrzebował modlitwy. Czy rozumiecie, o czym mówię? A przez takie próby będziemy przechodzili, w których bez przyjaciół nie przejdziemy. To jest bardzo ważne. Więc mamy dwa rodzaje próby. Próby, przez które musimy przejść tylko sami, gdy nikogo nie będzie przy nas, tylko Ty i Bóg, przez które przechodzimy w miejscu samotności. I druga próba, przy których będziemy potrzebowali obok siebie ludzi, którzy będą nas wspierali, abyśmy mogli przez nie przejść zwycięsko i abyśmy mogli osiągnąć nasze przeznaczenie. I teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym trzem rodzajom prób. Ja już podałem wam przykład tej próby kluczowej na przykładzie Jezusa, czyli ta próba, przez którą Jezus przychodził w ogrodzie Getsemane i na pustyni. Ale teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się trochę jeszcze bliżej tej próbie kluczowej. Powiedziałem, że próby kluczowe to są próby, od których tak naprawdę zależy twoje życie lub śmierć. Albo mogę powiedzieć duchowe życie. Bo nie zawsze po tych próbach umieramy, ale możemy umrzeć po tych próbach duchowo. Więc to próby, od których zależy nasze przeznaczenie. I gdy ja patrzę na życie wielu ludzi wierzących, to widzę, że gdy przyszły te próby, oni nie wiedzieli, jak sobie poradzić w tych próbach. To były próby kluczowe i niektórzy duchowo umarli. I to jest taki smutek w mojej duszy, ale jestem również przekonany, że to jest wielki smutek w sercu Ojca, który chce, abyśmy przeszli zwycięsko przez każdą próbę. I gdy myślę o Izraelu, a oni są pewną ilustracją, pewnym przykładem, to widzę, że oni przechodzili przez taką próbę, kiedy wyszli z Egiptu, czyli wyszli z miejsca, gdzie byli niewolnikami. Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone, objawił im swoją wielką i dobroć. I potem postawił ich przed ziemią obiecaną, którą dla nich przeznaczył. Czyli to jest, chcę pokazać wam próbę, która jest związana z przeznaczeniem. Czyli jeżeli nie przejdziesz zwycięsko przez tą próbę, to nie wejdziesz do swojego przeznaczenia, nie będziesz w Bożej woli w swoim życiu. Czyli to jest próba, którą ludzie przechodzą po przejściu przez wodę chrztu. Wychodzą z Egiptu, zostają zbawieni, mają swoją tożsamość już jako dzieci Boże i oto przed nimi jest ziemia obiecana, ich przeznaczenie, to do czego Bóg ich powołał tu na ziemi, a za co będziemy mieli nagrodę w niebie i również władzę nad miastami, czy różne inne rzeczy, które Bóg ma dla nas. I oto przychodzi taki moment i ten moment w historii Izraela, kiedy Bóg im wyraźnie mówi, daję wam ziemię obiecaną, wysyła tam 12 wywiadowców i oni przez 40 dni badali tą ziemię obiecaną. Tak jak Jezus był przez 40 dni na pustyni, tak jak Mojżesz był przez 40 dni na górze, gdzie spotkał się z Bogiem, na górze Synaj, tak oni przez 40 dni badali tą ziemię. W ogóle 40 w Biblii to jest taka liczba próby. Bardzo często, kiedy czytamy Słowo Boże, możemy widzieć, że 40 to była bardzo ważna taka liczba, która pokazywała pewien czas próby. A więc oni przechodzą przez ten czas próby, badają tą ziemię i wracają. Możemy otworzyć sobie ten fragment, bo on jest bardzo ciekawy. Księga Liczb. Rozdział 14. Księga Liczb, rozdział 14. Wracają z ziemi obiecanej. Wy wszyscy to znacie, jeżeli już jesteś jakiś czas wierzący, na pewno znasz tą historię doskonale. I 10 wywiadowców, oni przekazują zły raport. Mówią, to nie jest ziemia dla nas. Widzieliśmy tam Anakitów, olbrzymów, widzieliśmy warowne grody. To nie jest dla mnie. Co widzimy? Ich niewiarę. Oni nie wierzą, że Bóg jest z nimi, że Bóg im to daje, że Bóg jest dobry, że Bóg ma dobrą ziemię dla nich, że Bóg im pomoże. Oni nie wierzą w to, że w ogóle Bóg po prostu daje im coś dobrego. Iluż ludzi jest dzisiaj takich, którzy mówią, o, to jest zbyt dobre dla mnie. Ale mamy dobrego Boga. I Bóg ma dla ciebie dobre plany. Bóg mówi, ja wiem, jakie są moje myśli o tobie. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby przygotować ci przyszłość, aby napełnić cię nadzieją. Zacznij myśleć o mnie jako o dobrym ojcu. Zacznij myśleć o sobie jako o córce, o umiłowanej, ulubionej córce króla i synu króla. Myśl inaczej o sobie. Zacznij patrzeć na siebie tak, jak Bóg na ciebie patrzy. Oczekuj więcej. Myśl więcej. Masz więcej. Musisz ciągle pragnąć tych rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. Nie pozwól, abyś w takiej próbie upadł przez niewiarę i przez złe myślenie o Panu Bogu. Więc oni przychodzą, przedstawiają ten raport. Cały lud jest oburzony na Mojżesza, na Kaleba, na Jozuego, bo Kaleb i Jozue też mówią o tym, że ta ziemia jest dla nich. I wiecie, co się stało? I tych 10 nagle padło trupem, zabici przez jakąś plagę, tak jest napisane. Jakaś plaga ich dotknęła. Jakaś szybka plaga taka. Szybki COVID musiał ich dotknąć. Padli tam po prostu od razu. I słuchajcie, i kiedy się lud zorientował, co jest grane, to jest niesamowite. Popatrzcie. Lud się zorientował, co jest grane i werset 38 mówi tak. Gdy Mojżesz oznajmił Izraelitom te słowa, gdy tamci pomarli przed Panem dotknięci plagą, tak tu jest napisane, 37 werset, Ci bardzo się zasmucili. Ludzie się bardzo zasmucili. Wstali wcześniej rano i wyszli na skraj góry i postanowili, oto jesteśmy. Chcemy wyruszyć w te miejsca, o których mówił Pan, bo jednak zgrzeszyliśmy. Mojżesz jednak próbował ich powstrzymać. Dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie powiedzie, nie wyruszajcie, gdyż nie ma Pana wśród was. Bez Niego zostaniecie pobici przez waszych wrogów, bo Amalekici i Kanańczycy już tam na was czekają. Padniecie od miecza, ponieważ odstąpiliście od kroczenia za Panem i Pan nie będzie z wami. Oni jednak się uparli. I zobacz, kiedy przechodzisz przez kluczową próbę źle, ulegasz próbie, przegrywasz próbie, co się dzieje? Czasami jest tak, i zazwyczaj tak jest w próbach kluczowych, że nie ma powtórki z rozrywki albo nie ma drugiej szansy. Nie ma po prostu możliwości poprawki. Nie ma takiej możliwości. Bóg wtedy zabiera swoją obecność z nas. Chcę powiedzieć, że są próby, które będą tylko raz. Te kluczowe próby będą tylko raz. Od nich zależy twoje duchowe życie, twoje przeznaczenie, wejście do ziemi obiecanej. I kiedy oni jednak się uparli i weszli na szczyt góry, chociaż skrzynia przymierza z Panem i Mojżesz nie opuścili obozu, wówczas zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający w tych okolicach i pokonali ich i bili aż po Chormę. I to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli, że będą próby kluczowe, w których nie możesz przegrać, nie możesz ulec. Będą próby przełomu. Mógłbym mówić o próbach przełomu bardzo długo i o próbach codziennych też mam przygotowane w rodzajach prób. Ale przynajmniej trochę może wspomnę. Kiedy patrzymy na króla Saula, to on miał taką próbę kluczową wtedy, kiedy Bóg powiedział, że ma zdobyć Amalekitów, ma usunąć wszystkich jako obłożonych klątwą. Bóg dał mu bardzo jasne wytyczne. Bóg mu powiedział, co ma zrobić. Znał wolę Bożą. Ale posłuchał ludzi i posłuchał własnej chciwości i zrobił zupełnie coś innego, niż Bóg mówi. To była próba dla Saula. I on zachował przy życiu króla Agaga, z którego potem był Haman, który chciał wybić wszystkich Żydów. I zachował najlepsze ze sztuk owiec i bydła, twierdząc, że to po to, żeby na ofiarę Panu złożyć. I kiedy potem wraca Samuel i mówi, co to za beczenie owiec? Co tu jest grane? I on tłumaczy, że to lud chciał, tak, że to żołnierze przekonywali go. I wtedy Samuel powiedział mu tak, czy nie wiesz, że posłuszeństwo jest bardziej miłe Bogu niż ofiara? I później mówi mu, i dzisiaj Bóg zabiera tobie królestwo. Od dzisiaj już nie jesteś królem. W Bożych oczach już nie był królem. Utracił przeznaczenie, utracił namaszczenie, utracił Bożą obecność. Od tego dnia zaczęły go nawiedzać demony. Od tego dnia miał problemy, koszmarne sny. Wszystko się skończyło, bo przegrał w kluczowej próbie. Nigdy nie wiemy, która próba będzie kluczowa. Dlatego próby są bardzo ważne. Kiedy myślę o moim życiu, to miałem kilka kluczowych prób. I wiem, że gdybym przegrał w nich, nie stałbym dzisiaj przed wami. Już nie byłbym pastorem. Nie mógłbym stać i mówić o Bogu. Nigdy nie przegraj, kiedy przychodzą kluczowe próby. Pewnie chcecie usłyszeć o tych przełomach, próbach przełomu, tak? A więc próba przełomu, może być ich kilka. I to, co ja widzę, to to, że nawet Bóg czasami daje nam możliwość jeszcze raz spróbować. Można powiedzieć, powtórzyć coś, co nie przeszedłem dobrze za pierwszym razem. Tego nie widzę w Biblii w przypadku prób kluczowych, ale w próbach przełomu to widzę. Co powodują próby przełomu? One wprowadzają mnie na pewien duchowy, wyższy poziom autorytetu, namaszczenia, dają mi większą służbę, dają mi też duchową większą władzę. A więc próby przełomu podnoszą cię w górę albo ściągają cię w dół. Kiedy przechodzisz zwycięsko, to idziesz wyżej. Kiedy przechodzisz, upadasz w tej próbie, to masz czas, w którym będziesz musiał dojrzeć do tej próby, aby pójść wyżej. Bóg czasami daje taką możliwość, ale czasami już nie. I to są próby przełomu. Kiedy myślę o Dawidzie, to taką próbą przełomu była walka z Goliatem. To był czas próby. On nie miał autorytetu. Pamiętacie, jak przyszedł król, nie król, tylko prorok Samuel, żeby namaścić jednego z synów Jesaja, to nikt nie pomyślał o nim, żeby go zaprosić na spotkanie z prorokiem Samuelem. Nie miał żadnego autorytetu, nie miał żadnego uznania, nie był rozpoznany, po prostu był tak zwanym nikim, no name. Nikt nie znał Dawida. On po prostu zajmował się owcami. A więc ojciec Jessaj zaprosił tylko swoich 7 synów, ale nie zaprosił w ogóle Dawida. Ale co się stało po tej próbie z Goliatem? Przychodzi tam Dawid. I wiecie, że Dawid dobrze przechodził z próby codzienne? On zwycięsko przechodził każdą codzienną próbę? I Bóg to widział, jak on przechodzi codzienne próby. I kiedy przyszła możliwość, taka okazja, to Bóg mówi, to jest twój czas. To jest czas próby dla ciebie. I kiedy przejdziesz z nią, a przygotowałeś się do nich w próbach codziennych, codzienne próby przygotowują mnie na próby przełomu, a próby przełomu wprowadzają mnie w miejsce, w którym mogę przejść próbę przeznaczenia i wypełnić całkowicie Bożą wolę dla mojego życia. A więc kiedy przyszła ta próba z Goliatem, on był gotowy i przygotował się do tego w próbach codziennych. I kiedy stanął przed Goliatem i go pokonał, jego autorytet wśród braci i w całym Izraelu wzrósł. Jego wpływ wzrósł. Wszyscy rozpoznali, że to jest Dawid, że ręka Pana jest z nim, że to jest gość waleczny, że to jest gość, który zna Boga i Bóg jego również zna. A więc Bóg go mógł wtedy użyć i wprowadzić go w miejsce jego przeznaczenia. A miejsce jego przeznaczenia było to, aby był królem całego Izraela. Więc to była próba w życiu Dawida, próba przełomu. Druga taka próba, która była bardzo ważna, to była próba, w której ukrywający się prawie przez 13 lat przed królem Saulem Dawid wszedł do jaskini i tam za nim wszedł król Saul. Nie wiedział, że on tam jest, wszedł tam za potrzebą. I wiecie, że miał 2 razy taką możliwość Dawid, aby zabić Saula? I to była próba. Wyciągnąć rękę przeciwko pomazańcowi. Wiesz, ileż ludzi nigdy nie weszło w miejsce swojego przeznaczenia, bo zaczęło krytykować nie Boże, nie swoje sługi, tylko Boże sługi. Występowali przeciwko Bożym sługom. Znieważali ich, wyciągali rękę przeciwko nim, walczyli przeciwko nim. Kiedy tak naprawdę tylko Bóg może wykonać sąd nad tymi ludźmi, których On powołał jako swoje sługi. A więc Dawid doskonale wiedział, że to nie jest jego sprawa, aby dokonać sądu nad Saulem, bo Saul jest pomazańcem Bożym. A więc kiedy on wszedł, Dawid tylko obciął mu kawałek jego szaty, a potem z daleka powiedział, ojcze, tatusiu mój, pełen szacunku do niego odezwał się. Mówi, dlaczego przychodzisz, aby mnie zabić, kiedy ja tak bardzo cię szanuję? I wtedy Saul mógł zobaczyć, że faktycznie Bóg jest z nim. Ale Dawid zachował jego życie. Myślę, że gdyby on posłuchał swoich żołnierzy i zrobiłby to, do czego go namawiali, aby ukatrupić wtedy po prostu Saula, to stałby się taki jak Saul i nigdy nie byłby królem Izraela. Stałby się dokładnie taki jak Saul i nie mógł mieć tego namaszczenia, które miał Dawid. Ale jako, że on nie zrobił tego, stało się 2 rzeczy. Po pierwsze, autorytet jego wśród jego żołnierzy wzrósł, bo oni mówią, wow, ale gość. Przecież każdy z nas by to zrobił. Postąpiłby w ciele, tak jak większość ludzi, ale on postąpił w duchu według Bożego prawa. Czy rozumiecie, o czym ja mówię w próbach przełomu? Próby przełomu to są próby twojej cielesności. Próby, które Bóg testuje, czy ty zrobisz coś w duchu, zgodnie z sercem Ojca, czy zrobisz coś w ciele, zgodnie z cielesnością, która jest w nas. Ale kiedy przechodzisz zwycięsko przez próby przełomu i nie poddasz się ciału, ale zrobisz coś w duchu, wtedy idziesz wyżej. Większy autorytet, większa władza, większe namaszczenie i większy wpływ. I to jest przykład prób przełomu. A próby codzienne to wiecie, jakie próby. Wstajesz rano, dzwoni budzik i przychodzi czas próby. Naciśniesz drzemkę, wyłączysz go zupełnie, czy wstaniesz? I co się dzieje, kiedy nie wstaniesz? Śpisz dłużej, już nie masz tyle czasu, aby się modlić. Nie masz czasu, aby poczytać słowo. A więc nie jesteś wypełniony słowem. Kiedy pojawiają się kolejne próby w ciągu dnia, próby dnia codziennego, reagujesz już nie w duchu, no bo nie miałeś czasu na modlitwę, nie miałeś czasu dla słowa i można powiedzieć, zaczynasz iść coraz bardziej na kompromis ze słowem i różne rzeczy robić takie, które nie są wcale miłe Panu Bogu. I te próby dnia codziennego decydują o tym, czy przyjdzie okazja na próbę przełomu. Rozumiecie, o czym mówię, kiedy mówię o próbach dnia codziennego? Kolejna próba dnia codziennego to otwierasz lodówkę. I możesz zrobić coś na szybko i niezdrowo, ale poświęcić troszkę czasu, zrobić sałatkę, nie szybką bułkę, tą pszenną, nie pszaśną, tylko pszenną taką, wiecie, tylko po prostu troszkę czasu poświęcić, żeby zainwestować w jedzenie i mniej jeść, a nie jeść oczami, ale jeść bardziej umysłem. A więc to są próby. Inna próba, jako że miałeś mało czasu, potem zjadłeś dużo niedobrego jedzenia, potem się śpieszysz do pracy, no i co? Spóźniłeś się do pracy i wtedy zaczynasz kolejną przechodzić złą próbę, bo mówisz szefowi, no, były korki, objazdy, ściemniasz, a Pan Jezus słyszy to, tak? Że tam nie było żadnych korków i nie było 10 czerwonych świateł, tylko było jedno czerwone światło, ale ty mówisz, były same czerwone światła. I Bóg mówi, no tak. Znów źle przechodzi tą próbę. Potem wracasz do domu, miałeś zły dzień w pracy, no bo nie dziwię się, że miałeś zły dzień w pracy. I pojawia się kot na drodze, a więc kopiesz kota. Żona widzi, że ty kopiesz kota, a więc już masz potem atmosferę niefajną. Wiecie, ja mówię o próbach dnia codziennego. Na przykład dla mnie próba dnia codziennego. Jedziemy do kościoła albo gdzieś jedziemy z moją żoną. Wiecie, co ona mówi? Jedź wolniej. Wolniej. Pamiętasz, co mi ślubowałeś? Że będziesz dbał o moje bezpieczeństwo. A więc próby dnia codziennego to, czy będę myślał tylko o tym, żeby mieć frajdę w czasie jazdy i wyprzedać samochody, czy będę myślał o tej drugiej osobie i jechał bezpiecznie, żeby ona czuła się komfortowo i bezpiecznie ze mną. To są próby dnia codziennego. Jak ty traktujesz swoją żonę, kiedy jedziesz samochodem? Więc ja tego się uczę. Mówię, próba dnia codziennego. Wiesz, od tych prób dużo zależy. Czy rozumiecie, o czym dzisiaj mówię? Te próby dnia codziennego są bardzo ważne. Potem przychodzą takie próby, które są już poważniejsze, ale też związane z dniem codziennym. Wracasz do domu, jesteś wieczorem, przeglądasz internet i nagle jakaś reklama z nagością się pojawiła. Naga reklama. Wiecie, to są nagie reklamy. Coś wam powiem tak. Jak klikniesz w nagą reklamę, to potem będziesz miał coraz więcej tych nagich reklam. Potem się już nie opędzisz z tych nagich reklam. Ale jeśli nie klikniesz raz, to potem one już nie będą przychodziły. Wiecie, że tak to działa? Więc niektórzy mają dużo nagich reklam. I oni ulegają i wchodzą. A to ma wpływ potem na inne rzeczy. Nie będę pytał, podnieś się rękę, kto ma dużo nagich reklam. To są próby dnia codziennego. Czasami jesteś w biznesie i możesz troszkę skłamać, żeby mieć większe korzyści finansowe. To też dzieje się w pracy. Przychodzi klient, ale ty go trochę skłamiesz, niedużo. Nie, nie mówię o jakimś wielkim kłamstwie przed urzędem skarbowym, ale w stosunku do klienta, żeby złapać korzyść finansową. To są próby dnia codziennego. Czy zgodzisz się ze mną, że te próby są ważne? Czasami nie wiemy, która próba będzie próbą dnia codziennego, a która będzie próbą kluczową. Czasami wydaje nam się, że któraś próba jest tylko próbą przełomu, a ona jest tą kluczową, która już drugi raz się nie zdarzy. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy się przygotowali do czasu próby. Możemy wstać, będziemy się modlili. Wiem, że to jest ważny temat i dzisiaj wystartowaliśmy w podróż. I moją modlitwą jest to, kiedy ta podróż się skończy, abyś był lepiej przygotowany na życiowe próby, na codzienne próby, na próby przełomu i na kluczowe próby, od których zależy twoje przeznaczenie i wejście, wypełnienie Bożej woli dla twojego życia. Pomódlmy się przez chwilę o to. Ojcze w niebie, ty sam nas uczyłeś przez Pana Jezusa, że mamy modlić się o to, abyś nas zachował w dniu próby, abyśmy nie ulegli w dniu próby, abyś nas zachował od złego, abyśmy nie ulegli w czasie, kiedy przychodzą próby. I Panie, to jest dzisiaj moją modlitwą, Panie, o każdą osobę, która słuchała tego słowa. Gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, abyśmy upadli. Spraw, byśmy nie ulegli w próbie i zachowaj nas od złego. Modlę się raczej, spraw, żebyśmy mogli przejść zwycięsko i otrzymać większe namaszczenie, więcej Twojej obecności, więcej, Panie, Twojej mocy w naszym życiu, duchowego autorytetu, więcej duchowej władzy, Panie. Modlę się o to, aby Kościół chodził, Panie, w tej pełni namaszczenia i pełni Bożego autorytetu, który chcesz, abyśmy mieli na tej ziemi. Ojcze, modlę się o to dzisiaj dla każdej osoby, która jest tutaj na tym miejscu. Modlę się, abyśmy zwyciężali, kiedy przychodzi czas próby, abyśmy mogli zwyciężać, Panie, w każdej próbie, bez względu, jaki rodzaj będzie próby w naszym życiu. O to się modlę w imieniu Jezusa. I modlę się, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy Ty nas zabierzesz do nieba i kiedy staniemy przed Tobą, abyś mógł powiedzieć, świetnie, sługo dobry. Przeszedłeś dobrze, zwycięsko te próby, dobrze zarządzałeś własnym życiem, a teraz mogę dać Ci władzę nad miastami i nad moim królestwem w niebie. Ojcze, modlę się o każdą osobę, żeby miała tego świadomość, aby to rozumiała i aby dobrze przygotowała się, by zwyciężać w godzinach próby, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen, amen. Zanim zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym jeszcze taką jedną modlitwą modlić się z kimś na tej sali. Możliwe, że słuchając tego nauczania, pomyślałeś, że ty nie jesteś ani tym pierwszym sługą, który przyniósł 10 talentów, może nie jesteś tym, który przynosił 5 talentów i tak myślisz o sobie, że może jesteś jak ten trzeci sługa, który niewiele zrobił ze swoim życiem. Albo może jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi i nie masz świadomości tego, że życie, które masz, jest darem od Boga i Bóg chce, abyś przeżył go dla Niego. To jest dar od Boga. Bóg dał Ci coś w Twoim życiu, co możesz użyć dla Niego. Ale jeśli dotąd żyłeś dla siebie, jeśli dotąd żyłeś z myślą o tym, żeby tylko zaspokoić swoje potrzeby, a nie żeby przynieść korzyść dla Królestwa Bożego i żeby przez swoje życie uwielbić Jezusa, chcę dzisiaj Cię zachęcić. Możesz to zmienić. Więc tak samo to, co mówię dzisiaj, dotyczy tych, którzy mają świadomość, że niewiele zrobili ze swoim życiem, nie służyli, nie zarządzali dobrze swoim życiem. Możesz dzisiaj przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, chciałbym to zmienić, chciałbym być tym dobrym sługą, który dobrze wykorzysta próby i który będzie dobrze wykorzystał to, co mi dałeś w moim życiu dla Twojej chwały. Więc jeżeli chciałbyś, żebym się o Ciebie pomodlił, to zarówno ta grupa osób, jak i ci, którzy jeszcze nie poznali Jezusa i jeszcze nigdy nie oddali Mu swojego życia, chciałbym, żebyś podniósł rękę. Chcę o te osoby się modlić. Czyli jeżeli jesteś tutaj i chciałbyś powiedzieć, Jezu, chcę, abyś zmienił moje życie i chcę, abyś uczynił je takim owocnym życiem, abym był dobrym sługą, podnieś rękę, chcę się pomodlić o te osoby. Czy jest ktoś, kto dzisiaj chce powiedzieć, tak, Jezu, nie chcę dłużej być w tym miejscu, w którym jestem. Chcę być w tym miejscu, w którym jestem użyteczny dla Ciebie. Alleluja. Kto jeszcze? Kto jeszcze chce dzisiaj powiedzieć, tak, Jezu, chcę, abyś mnie użył. Alleluja, alleluja, alleluja. Czy wiesz, że czasami zmiana przychodzi od takiego momentu, w którym mówisz, patrzę na moje życie i myślę, że nie przeszedłem dobrze przez pewne próby, które miałem w moim życiu, ale już nie chcę tego zaakceptować, żebym drugi raz w próbach przegrał i dzisiaj mówię, przychodzę do Ciebie, Panie, i potrzebuję Twojej pomocy, abyś mnie wzmocnił, abyś mi pomógł lepiej przejść przez próby w moim życiu. I jeżeli będziesz wołał do Pana, bo dzisiaj to, co chcemy teraz zrobić, to chcemy po prostu przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebuję Twojej pomocy w moim życiu, aby moje życie przyniosło korzyść dla Ciebie, aby mógł przynieść uwielbienie dla Ciebie. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym nigdy jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to prawdopodobnie to jest dzień dla Ciebie. Ale jeżeli też Twoje życie, pomimo tego, że już poznałeś Jezusa, nie było owocne, nie było użyteczne dla Niego, to również to jest moment, w którym potrzebujesz zawołać do Niego, aby On Ci pomógł. A więc jeżeli jest ktoś jeszcze dzisiaj, kto chce dołączyć i chcesz przyjść do Pana, aby się modlić, to dzisiaj dzień będzie dniem zmiany. I do tej zmiany Cię zachęcam. Czy jesteś gotowy dzisiaj powiedzieć, tak, Panie, potrzebuję tej zmiany? Śmiało, podnieście ręce. Kto z was jeszcze chce modlić się? Aleluja. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu. Pomódlmy się teraz. Kochany Ojcze, jeżeli czujesz, że ta modlitwa jest Twoją modlitwą, to dołącz do mnie i módl się razem ze mną. Kochany Ojcze, przyjdź do mojego życia i daj mi siłę, aby kiedy przyjdą próby, abym mógł zwyciężyć w tych próbach i abym mógł stać się dobrym sługą, który wypełnia Twoją wolę, który przynosi uwielbienie i chwałę dla Ciebie, który przynosi korzyści dla Bożego Królestwa i któremu Ty możesz zaufać, aby dać swoje niebo i to, co przygotowałeś dla mnie w niebie. O to się dzisiaj modlę w imieniu Jezusa. Amen. Amen.